A gościem Poranka Wnet Paweł Jabłoński, były wiceminister sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
Wczoraj interwencja pana posła, nie tylko zresztą pana posła, też był pan poseł Waldemar Buda, pan poseł Mariusz Błaszczak w Ministerstwie Rolnictwa. I co udało się ustalić panom posłom?
No przede wszystkim potwierdziło się to, że ten chaos informacyjny wynika z tego, że ministerstwo niespecjalnie wie, czego chce i niespecjalnie cokolwiek robi. Bo proszę sobie wyobrazić, że kiedy weszliśmy do ministerstwa krótko przed godziną 10 wczoraj, bardzo spokojnie.
Na ulicach Warszawy rolnicy
byli, ale akurat rolnicy, trasa przemarszu nie przebiegała bezpośrednio pod ministerstwem rolnictwa, chociaż tam oczywiście byli wszyscy przygotowani na to. Weszliśmy do gmachu, godzina 10, spotkaliśmy się na początku, przyjęli nas panowie wiceministrowie, pan minister Krajewski, pan minister Kołodziejczak. No i usiedliśmy, porozmawialiśmy, powiedzieliśmy, jakich dokumentów oczekujemy, z czym chcielibyśmy się zapoznać. Wskazaliśmy na dwa rodzaje dokumentów. Jedne opisują ogólnie całe stanowisko polskie i proces, jaki w tych negocjacjach się toczy, jak rozumiemy z tego, co rząd mówi, od 2 miesięcy. I tu powiedzieliśmy, że spokojnie, możemy z tym poczekać, bo to są informacje, które wymagają przetworzenia. Natomiast chcemy się zapoznać, i to niezwłocznie, z dokumentami, które już istnieją, które opisują notatki ze spotkań, protokoły, to, co jest jawne oczywiście. Chcieliśmy się z tym zapoznać. Usłyszeliśmy na początku, że tak jest, oczywiście za chwilę to zostanie udostępnione, tylko wydrukują, bo to ma formę elektroniczną. No i tak sobie siedzimy, czekamy, mija 30 minut, mija godzina, półtorej. W końcu zaczynają nas pracownicy ministerstwa prowadzić, no to też trochę trwało, z jednego pokoju do drugiego, w końcu nas prowadzą, proszę sobie wyobrazić, do kancelarii tajnej. I mówią, że te dokumenty mają charakter niejawny, bo minister właśnie podjął decyzję o tym, żeby dokumenty, które jeszcze kilkanaście minut wcześniej były jawne, nagle utajnić.
A to co chciał utajnić? Co chciał ukryć przed wami minister Siekierski z tych rozmów z Ukrainą?
Usiłowaliśmy się dowiedzieć, byliśmy szczerze mówiąc w szoku, nie tylko z tego względu, że coś takiego tutaj ma miejsce, ale w ogóle, bo to jest po prostu złamanie procedur. Ustawa o ochronie informacji niejawnych mówi bardzo jasno, że informacja, która rzeczywiście może na przykład, gdyby stała się publiczna, stanowić zagrożenie dla interesów państwa, no to wtedy ona jest niejawna, ale od momentu jej wytworzenia, od powstania, czyli nie może być tak, że ona jest najpierw jawna, a potem nagle staje się niejawna. No chyba, że coś by się nagłego zdarzyło, ale jedyna rzeczą, która się zdarzyła, było to, że przyszło 3 posłów, chciało się z tym zapoznać. Spotkaliśmy się więc z panem ministrem Siekierskim. On niespecjalnie wiedział, co się dzieje, muszę powiedzieć. Ja osobiście też nie mam jakichś pretensji do niego, mam wrażenie, że on trochę jest na stanowisku, na którym nie do końca sobie radzi, bo to jest bardzo, bardzo sympatyczny człowiek, oczywiście tak po ludzku mówiąc, ale no niespecjalnie sobie chyba z tym radzi. Ktoś mu bardzo tutaj niemądrze doradził,
albo
żeby to utajnił. Wie pan co, ja raczej nie mam tutaj jakichś, ani nie będę się domyślał jakichś tutaj spisków, nie spisków. No taka decyzja została przez ten rząd, który od 13 grudnia Polską rządzi, podjęta. Pozostali panowie wiceministrowie, zwłaszcza pan minister Krajewski tam był dużo bardziej aktywny. Nie wiem, kto to wymyślił, ale to był duży błąd też i z prawnego punktu widzenia, dlatego że teraz jest taka sytuacja. Ta informacja o tych spotkaniach stała się nagle rzekomo niejawna. No, a tymczasem jest masa innych dokumentów, które też zresztą po kilku godzinach znaleźliśmy, no bo kontynuowaliśmy interwencję. I w innych dokumentach były informacje, wprawdzie szczątkowe i opisowe, ale przedstawiające, co się działo na tych dotychczasowych spotkaniach.
Bo żeby była jasność, wczoraj, to zresztą państwo słyszeli, no, od godziny 7 naszej audycji, rolnicy mówili dwie rzeczy. Stop polityce klimatycznej, polityce Zielonego Ładu Unii Europejskiej i stop importowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Panowie posłowie chcieli się dowiedzieć, jak te rozmowy z Ukrainą w sprawie zastopowania wyglądają. Sam Czesław Siekierski wczoraj w telewizji Polsat News mówił: byłem zaskoczony formą kontroli, otwieranie szaf, w jakiś sposób odsuwanie, niepytanie pracowników. Nie chcemy ukrywać, tylko mamy określone ustalenia z Ministerstwem Rolnictwa Ukrainy o formie prowadzenia rozmów. To nie jest ten etap, który pozwala mi dla dobra rozmów wszystko odkryć. Mówi minister Siekierski.
To jest po pierwsze nieprawda, co nam się zarzuca, że ktoś tutaj kogoś odsuwał, czy na siłę gdzieś chodził. Wszędzie, gdzie wchodziliśmy, robiliśmy to w asyście pracowników ministerstwa. Nie było tak, że ktoś używał jakiejś tutaj czy siły, czy przemocy, czy uzyskiwał dostęp do materiałów, które nie były przeznaczone do udostępnienia. Wszystko było jawne. i wszędzie byliśmy w asyście pracowników ministerstwa. Na chwilę nie spuszczali z nas oka tak naprawdę i bardzo dobrze, bo tak to powinno wyglądać. Zresztą duża część tej interwencji była rejestrowana. Teraz tak, ja rozumiem, że jak się prowadzi rozmowy, to się niekoniecznie chce, żeby one się toczyły na forum publicznym. Natomiast jeżeli tak jest, to wtedy wszystkie notatki z tych rozmów od samego początku obejmuje się klauzulą, choćby klauzulą zastrzeżoną, taką najbardziej podstawową, bo to pozwala już w tym momencie powiedzieć: prowadzimy rozmowy, negocjujemy, nie chcemy, żeby coś było ujawniane. Tylko problem polega na czym innym. Bo my już wiemy, jak te rozmowy wyglądają. Te rozmowy wyglądają tak, że strona polska przedstawia pewne postulaty, Ukraińcy mówią natomiast: nie, nie chcemy, chcemy rozmawiać tylko i wyłącznie z Unią Europejską. I wczoraj w rozmowie z nami pan minister również to przyznał, że tak naprawdę takie jest podejście strony ukraińskiej. A kolejne rozmowy...
Czyli to Ukraińcy nie chcą z Donaldem Tuskiem rozmawiać. Donald Tusk mówił i w expose, i wiele razy indziej, że on znajdzie sposób, żeby asertywnie zmusić Ukrainę do rozmów, do kompromisów w tej sprawie.
Wygląda właśnie na to, że niespecjalnie Ukraina tutaj ma jakąkolwiek wolę rozmów z Polską, bo z ich punktu widzenia nie ma takiej potrzeby. Oni oczywiście chcą, żeby ta granica została otwarta, ale działają poprzez Unię Europejską i naciski przez Unię Europejską na nas mają miejsce. Jeśli chodzi o Donalda Tuska, znaleźliśmy też dokument sygnalizujący dość dziwną sytuację. Otóż przygotowanie do rozmowy pana Donalda Tuska, premiera polskiego rządu, ale nie z premierem Ukrainy, tylko z jednym z ukraińskich ministrów, więc też jakieś przedziwne niedostosowanie rangi dyplomatycznej.
Ale to kiedy
do
miałoby
tego.
To się odbyć?
Z tego dokumentu nie wynikała informacja o dacie, ale materiał jest zatytułowany Przygotowanie do rozmowy pana premiera Tuska z jednym z ukraińskich ministrów, a konkretnie z ministrem spraw zagranicznych.
Ale może tam nie bilateralnie, tylko gdzieś na jakimś forum, gdzieś na jakimś w kuluarach jakiegoś dłuższego spotkania.
Takie rzeczy się zdarzają, że rozmawia rozmówca z jeden nieco wyższy rangą, drugi nieco niższy. Natomiast w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, gdzie premier Ukrainy, pan Szmychal, przeprowadza jakieś przedziwne ustawki medialne na tym przejściu
na
granicznym,
granicy,
wyznacza termin spotkania, potem opowiada, że w Polsce to w ogóle dominacja prorosyjskich sił. I w takiej sytuacji postawa rządu, który te rozmowy prowadzi i, tak mówiąc szczerze, niespecjalnie ma to jakiś pomysł, ale też nawet ta ranga jest niedostosowana, no to jest coś bardzo, bardzo dziwnego. Co gorsza, usłyszeliśmy, że pewne rozmowy się będą toczyły na poziomie roboczym, ale tak naprawdę rozmowy na dużym politycznym szczeblu zaplanowane są dopiero 28 marca,
o
więc za miesiąc.
Minister, wiceminister Kowal, szef Komisji Spraw Zagranicznych Polskiego Sejmu i pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy.
No więc to jest też przedziwna sytuacja, że trwają protesty, sytuacja jest bardzo napięta, a tymczasem rozmowy mają się odbyć dopiero za miesiąc. Możliwe jest, że ta teza, która padła w rozmowie sprzed godziny, że to jest taktyka na przeczekanie rolników, rzeczywiście właśnie tutaj o to chodzi. Żeby poczekać, żeby mówić, że rozmowy się odbędą, w międzyczasie będą się spotykały jakieś zespoły robocze, nic kompletnie nie zostanie wypracowane, bo Ukraina tego nie chce, bo nie ma też żadnej presji ze strony polskiego rządu. My to powiedzieliśmy też wczoraj bardzo jasno ministrowi Sikierskiemu. Wprowadźcie embargo, nawet nie po to, żeby ono było wprowadzone na stałe, na 5 lat do przodu. Ale po to, żeby była presja na stronę ukraińską, żeby oni usiedli do stołu, bo na razie oni tego nie chcą, bo nie ma na nich tej presji. My dokładnie to zrobiliśmy w kwietniu 23 roku. Najpierw embargo początkowo było nawet na tranzyt, przypominam, bardzo ostre środki, ale to było właśnie po to, żeby zmusić stronę ukraińską do tego, żeby usiadła do stołu i wtedy mogliśmy ponegocjować dalej.
Do tego jeszcze wrócimy, ale tutaj zróbmy małą dygresję, bo działania wczoraj pana posła i pana kolegów dwóch z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, naszym gościem Paweł Jabłoński, są oceniane przez pana Michała Kołodziejczaka i nie tylko przez niego w taki sposób. Oni, czyli wy panowie, chcieli zrobić coś dobrego dla Kremla. Niech pani zwróci uwagę, które państwo, który rząd wchodzi i mówi: pokażcie mi, jak wyglądają negocjacje z innym państwem, pokażcie mi tajne zapiski. To jest fragment rozmowy Michała Kołodziejczaka wczoraj TVN24 z Moniką Olej.
No to jest,
działacie na
rzecz szczerze
Kremla.
Mówiąc, dość zabawne, że pan Kołodziejczak, który znany jest z tego, że wcześniej oskarżał nasz rząd, że skłóciliśmy Polskę z Rosją, mówił o pokazywaniu Amerykanom środkowego palca, on dzisiaj stawia tego typu zarzuty. Wczoraj zresztą też słyszeliśmy usłyszeliśmy to z ust. Akurat pan Kołodziejczak wczoraj był bardzo spokojny, tak jakby no, nie do końca się jeszcze obudził, praktycznie się nie odzywał. Pan Krajewski przejął tą rolę na siebie i tam też nas oskarżał, że jesteśmy agentami rosyjskimi.
Że torpeduje tak, się rozmowy polsko-ukraińskie.
Gdybyśmy domagali się dostępu do informacji niejawnych, do tego zresztą też mamy prawo i będziemy prawdopodobnie z tego prawa korzystać, natomiast informacje niejawne pozostają niejawne. Tylko, że to była inna sytuacja. Informacje były jawne i prawdopodobnie, mówiąc zupełnie szczerze, one cały czas są jawne, bo one nie uzyskały nagle innego charakteru. Oni użyli pewnego pretekstu. Ktoś im tam doradził, że o, mamy taki sprytny pomysł, utajnimy, nie dostaną dostępu, bo będą musieli wrócić ze świadczeniami, że mają dostęp do informacji niejawnych. To ma bardzo krótkie nogi, także dlatego, że przy tej procedurze prawdopodobnie doszło do naruszenia ustawy. Osoby, które są za to odpowiedzialne, prawdopodobnie będą musiały no, bardzo dokładnie to wyjaśnić, a być może nawet poniosą konsekwencje karne, bo to jest bardzo poważna sprawa, jeśli się nadużywa przepisów o ochronie informacji niejawnych po to, żeby utrudnić dostęp posłom do informacji, czy komukolwiek, kto jest uprawniony do uzyskania informacji, to jest artykuł 268 kodeksu karnego, za to są konkretne konsekwencje. My się domagamy tylko tego, co jest jawne. Jeżeli ministerstwo ma bałagan u siebie, i nie potrafi zaklasyfikować odpowiednio informacji. Jeśli się prowadzi jakieś rozmowy, które mają być niejawne, trzeba od razu je zaklauzulować. Jeśli tego nie zrobili, to jest ich błąd i to oni ponoszą za to odpowiedzialność, a my z pełną odpowiedzialnością chcemy się po prostu dowiedzieć, czy rozmowy są rzeczywiste, czy rzeczywiście coś może być osiągnięte, czy to jest tylko pozorowanie i gra na przeczekanie rolników. Po wczorajszym dniu, po tym, co tam zobaczyliśmy, mamy 99% pewności, że właśnie tak jest.
Panie pośle, to w takim wypadku jeszcze wróćmy do dyplomacji. Zarządzał pan, czy współzarządzał polską dyplomacją jako wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego. Wydawałoby się, że Donald Tusk będzie miał łatwiej z Kijowem niż mieliście wy. Będzie miał wsparcie Berlina, Paryża, będzie miał przychylność Komisji Europejskiej. Tymczasem wydaje się, że tak nie jest. Jak wygląda pozycja negocjacyjna Warszawy z Kijowem w sprawie produktów rolno-spożywczych?
No wygląda bardzo słabo, ale to wynika z tego, że Tusk przedstawia w Polsce opowieści, jaki on jest mocny, jak wszyscy go szanują, jaką ma wielką pozycję, tylko że ta jego pozycja ogranicza się niestety do tego. A mówię niestety, bo on jest premierem polskiego rządu, jego pozycja też przekłada się na pozycję Polski. On jedzie, robi sobie zdjęcia, urządzają na jego cześć ceremoniał wojskowy, zresztą taki jak dla każdego innego premiera, ale media sprzyjające Tuskowi to celebrują, opowiadają, jak to Polska w tej chwili jest traktowana jako lider europejski. I oni mu to oczywiście mówią, on to słyszy od nich wprost, tak, Donald, jesteś liderem, jesteś jednym z nas, razem decydujemy o Europie. Tylko prawda jest taka, że on o niczym nie decyduje. On dostaje pewne informacje, co się dzieje i instrukcje, że tak powiem, do wykonania. No i ma to robić. A jak niektórzy opowiadali, że na przykład, czy to w rozmowach z Ukrainą, czy z kimkolwiek innym, Tusk będzie miał większą siłę przebicia. Wydaje się, że jeśli chciałby mieć większą siłę przebicia, to tak naprawdę jego polityczni patroni, a nawet sponsorzy, bo tam też pewne pieniądze były z fundacji CDU przecież przekazywane na te kampusy, platformy, no to oni musieliby wywrzeć presję na Zełenskiego, a najwyraźniej uznali, że nie chcą tego robić.
Wczoraj Donald Tusk brał udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Pradze, do tego jeszcze wrócimy, ale oczywiście był pytany także o kwestie relacji polsko-ukraińskich i powiedział pan premier tak, Polska utrzymuje embargo na zboże ukraińskie, niewykluczone, że potrzebne będzie rozszerzenie embarga także na inne produkty. To jest komunikat, pod którym pan by się podpisał?
No absolutnie tak. Uważamy, że powinno być to wprowadzone, choćby po to, żeby doprowadzić do tego, że Ukraina będzie gotowa na pewne ustępstwa, bo
a wierzy pan w deklarację, że nastanie się nie tylko słowem, ale także ciałem?
Myślę, że jeśli będzie odpowiednia presja, rolnicy zapowiadają kontynuację protestów, my też mówimy to bardzo jasno, bo to jest polityka, którą my wprowadziliśmy, że czasami trzeba zastosować środki zdecydowanie dalej idące, niż nawet byśmy chcieli, żeby obowiązywały na długo, po to, żeby wywrzeć presję na drugą stronę. I uważam szczerze mówiąc, że jeśli to się będzie przeciągało, jeśli ta presja społeczna będzie rosła, to w końcu rząd się ugnie, bo jeśli ta presja jest duża, to naprawdę to nie jest tak, że oni są wszechmocni. To było widać w innych sprawach, jak choćby ta ustawa wiatrakowa, z której się wycofali właśnie pod presją społeczną. To widać, jak ustępują, choć tutaj jeszcze nie jestem wcale optymistą w sprawie CPK, bo oni teraz się taktycznie trochę wycofali, ale i tak będą chcieli ten projekt zaorać. Jestem absolutnie przekonany, że mają taki cel. Natomiast presja musi być kontynuowana na nich w każdej sprawie, w której ludzie nie z powodów politycznych, tylko z powodów po prostu tego, że chcemy mieć w Polsce naszą własną produkcję żywności, naszą własną infrastrukturę, chcemy być bezpieczni, a to bezpieczeństwo wymaga tego, żebyśmy sami u siebie mogli również produkować i sprzedawać własne produkty. No to jak ludzie tego chcą, ta presja musi być.
Naszym gościem Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych. Panie pośle, mówi pan, że tutaj tylko słowa, tylko klepią Donalda Tuska po plecach, ale Donald Tusk wywalczył coś, czego wy nie potrafiliście zrobić. Środki na KPO trafią do Polski, o tym mówił Ursula von der Leyen. To już w najbliższym czasie pan minister Szłapka, minister do spraw europejskich, mówi pierwsze pieniądze z KPO, na KPO, no już nie czepiajmy się słów pana Szłapki tak bardzo literalnie, powinny trafić do Polski w kwietniu. To już niedługo.
Tutaj nie było żadnej walki, nie było żadnego wywalczenia przede wszystkim, no bo jak sama Komisja Europejska przyznaje, nie doszło do żadnych zmian prawnych. W zasadzie nie wydarzyło się nic poza jednym. Zmienił się rząd. Zmienił się rząd, nie rządzi już Prawo i Sprawiedliwość, rządzi Platforma.
I komisja, czyli to jest jasny sygnał do Polaków. Chcecie mieć pieniądze, wybierzcie Platformę.
Jasny sygnał, że ta praworządność, o której Unia Europejska tak dużo mówi, instytucje unijne tak dużo mówią, tak naprawdę jest po prostu instrumentem, a cel jest polityczny od samego początku i to dowodzi tak naprawdę kryzysu praworządności wewnątrz samej Unii. Dlatego, że jeżeli...
A nie kryzysu procedura... waszej formacji, że jesteście no, w Unii persona non grata de facto, że nie macie
to dowodzi
z nim...
tego, że siły polityczne, które w Unii rządzą, a to są przede wszystkim liberałowie i lewica, oni mają zdecydowany cel, żeby wszystkie rządy z innych formacji, zwłaszcza z tych formacji konserwatywnych, finansowo zagłodzić. Jedna z pań wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego to powiedziała wprost w kontekście Węgier, ale dotyczyło to także Polski. Więc finansowe zagłodzenie to jest ich cel, absolutnie wbrew procedurom, przecież skoro nie zmieniły się żadne przepisy, nie zostały uchwalone żadne ustawy, no to w jaki sposób nagle to, co było wcześniej niezgodne z tak zwanymi standardami europejskimi, nagle stało się zgodne. Dokładnie te same ustawy. Oni we wniosku o płatność wpisali przecież ustawy uchwalone w 2022 roku. No to na jakich zasadach opiera się Unia Europejska? Czy na takich samych zasadach dla wszystkich? Czy na różnych zasadach dla różnych krajów, a nawet dla tego samego kraju, tylko dla różnych rządów? No, wychodzi na to i to jest potwierdzenie tego, co mówiliśmy od wielu lat, że tutaj mamy do czynienia z wykorzystywaniem prawa, zasady praworządności, trójpodziału władzy jako instrumentu w walce politycznej.
Panie pośle, dwa tematy bardzo ważne. Kwestia zboża i rozmów z Ukrainą, kwestia pieniędzy na Krajowy Fundusz Odbudowy, ale także funduszy strukturalnych, a teraz na koniec trzeci temat zupełnie innej wagi, wydaje mi się znacznie, znacznie ważniejszy niż dwa pozostałe. Donald Tusk wczoraj w Pradze. Polska nie przewiduje wysłania żołnierzy na Ukrainę, ale sama wypowiedź Manuela Macrona, potem wypowiedź pana premiera Fico, to wszystko wskazuje, że coś się dzieje niespotykanego, coś bardzo niebezpiecznego, co nam wszystkim umyka, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Jak to wygląda?
Niestety sytuacja jest bardzo poważna, dlatego że Ukraina ma przede wszystkim potężne braki, za chwilę je może mieć, bo kończą się im zapasy amunicji, zwłaszcza amunicji. Rosja, która też nie posuwa się jakoś bardzo do przodu, to też nie jest tak, że Rosja teraz ma jakąś potężną ofensywę, no ale ma potężne zasoby, tą głębię strategiczną, którą
to komunikaty świadczą,
miała.
Jakby zaraz ten front miał pęknąć. Rozwiązanie tej sprawy
w takie, które będzie dla nas korzystne, to znaczy, że Rosja nie wygra tej wojny, że zostanie pokonana, że zostanie wyparta z Ukrainy, cały czas jest możliwe do osiągnięcia, tylko jest jeden warunek. Wola polityczna, ale nie do wysyłania żołnierzy. To nie jest potrzebne i nigdy nie było tak naprawdę, żeby teraz nagle wojska państw innych mają się włączyć do walki
z Rosją. To czemu Manuel Macron to powiedział?
Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego to powiedział. Jemu się zdarzały różne wypowiedzi niekoniecznie przemyślane w przeszłości.
Prezydent Francji przypadkowo i przez pomyłkę mówi takie rzeczy.
Zdarzały mu się wypowiedzi chyba nieprzemyślane. Myślę, że to nie jest pierwsza i może nawet nie ostatnia. Natomiast odpowiedź na to jest jedna i konkretna. Trzeba wysyłać Ukrainie broń i amunicję. Jeżeli słyszymy ze strony kanclerza Niemiec, że nie będzie wysyłał tych pocisków Taurus, bo to byłoby włączenie się do wojny, on taki wpis zamieścił, że Niemcy nie będą stroną wojny ani pośrednio, ani bezpośrednio, więc nie wyślą tych rakiet. Jaki to ma sens? To ma sens taki, że oni nie chcą, aby Rosja została pokonana. Dlatego, że wysłanie tego rodzaju broni może doprowadzić do tego, że one byłyby użyte przez Ukrainę także do walki z celami wojskowymi na terytorium Rosji, a Niemcy tego nie chcą. Dlaczego tego nie chcą? Otóż dlatego, taka jest moja teza, że wielu polityków w Niemczech bardzo chciałoby powrotu do dobrych relacji z Rosją i szykują scenariusz nowego resetu. To jest potężne niebezpieczeństwo, że za kilkanaście miesięcy będą takie głosy. Nie udało się, trzeba się wycofać, trzeba jakoś z tą Rosją się ułożyć, nawet kosztem Ukrainy i kosztem również Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i innych krajów Europy Środkowej. To jest w tej chwili największe wyzwanie dla naszej dyplomacji. Nie żeby tam pokrzykiwać na republikańskich kongresmenów, z którymi, z tego co słyszę, to pan minister Sikorski nawet się nie spotkał jakby w Stanach Zjednoczonych. Też przedziwne, że w mediach ich sztorcuje, ale się nawet z nimi nie spotyka.
To zdanie ministra Sikorskiego, pan się powinien z nimi spotkać, albo prezes Kaczyński, bo nieraz to jest jakiś leitmotiv ostatnich wystąpień pana ministra Sikorskiego, że to PiS ma załatwić przepchnięcie przez kongres uchwały, ustawy, która ma dofinansować Ukrainę.
Pan minister Sikorski jest z pewnością bardzo mocno skupiony na swoim wizerunku publicznym i ja nie zaprzeczę, jego wystąpienia publiczne bardzo dobrze wypadają. Mówi oczywiście świetnym angielskim, mówi rzeczy, które są co do zasady, co do treści, ja się z nimi w zasadzie prawie zawsze zgadzam, bo jeśli mówi o tym, że trzeba Rosję powstrzymywać, oczywiście, że tak, tylko że z tych słów tak naprawdę nic nie wynika, bo on mówi do ludzi przekonanych. On się spotyka z politykami partii demokratycznej, z administracją Bidena, z mediami, które ich też wspierają i mówi, jacyś li są republikanie, że nie chcą tego czy tamtego zrobić. No przepraszam bardzo, republikanie to jest też siła polityczna, rządzą izbą niższą, czyli izbą reprezentantów i z nimi, o ile wiem, też się pan Sikorski miał spotykać, ale z jakiegoś powodu się nie spotkał. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Natomiast takie pokrzykiwanie, że teraz to inne partie powinny robić na litość boską. On jest ministrem spraw zagranicznych, rzekomo ma takie świetne umiejętności dyplomatyczne, a tutaj nawet do spotkania nie dochodzi. To jest przedziwna sytuacja i bardzo zła sytuacja, dlatego że właśnie no, pokazuje, że to jest po prostu PR, a nie realne działania. Nie sztuką jest ładnie wystąpić i powiedzieć coś, co i tak wszyscy wiedzą, nawet jeśli to później jest 50 tysięcy razy powtórzone. Sztuką jest osiągnąć cel. Tak jak my to zrobiliśmy w 2022 roku z trudnym partnerem, jakim wtedy były Niemcy, cały czas są, to wtedy dzięki Polsce, dzięki temu, co premier Morawiecki mówił Scholzowi w Berlinie, oczywiście nie tylko dzięki Polsce, nasi sojusznicy też nas w tym wspierali, doprowadziliśmy do tego, że Niemcy swoją politykę zmieniły. Ale obawiam się, że ta zmiana za chwilę nastąpi w drugą stronę i to też trzeba powstrzymywać.
Ale jeżeli sytuacja jest poważna, to Polska powinna zwiększyć swoją pomoc dla Ukrainy, wzmocnić swoje przekazywanie broni, amunicji, finansów?
Problem polega na tym, że my nie mamy tej amunicji, która jest Ukrainie w tej chwili potrzebna. My już przekazaliśmy Ukrainie potężne ilości. Najwięcej, patrząc procentowo, w zasadzie jesteśmy absolutnie na czele. Jak słucham...
No, kraje bałtyckie na pewno więcej.
Kraje bałtyckie procentowo tak, natomiast my jesteśmy zaraz za nimi, ale to też zwróćmy uwagę na taką rzecz. W tych wszystkich tabelach, kto ile przekazywał, też mamy często informacje błędne. Właśnie jeśli chodzi o Niemcy, tam często są podane informacje, co zostało przekazane i co jeszcze zostanie w ciągu najbliższych 2 czy 5 lat. No to ja przepraszam bardzo, to nie jest, to jest jakieś pudrowanie rzeczywistości. Jeżeli Niemcy powstrzymują się od przekazywania tych Taurusów i opowiadają, przepraszam, brednie, no bo to nie jest żadna deeskalacja. Ukraina takie pociski dostawała już choćby z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych częściowo, ale Niemcy też mają je w swoich zasobach. Dlaczego nie chcą tego im
Mariusz
przekazać?
Mariusz
Błaszczak stworzył... dlatego, że jest cel polityczny, żeby Rosji nie pokonać.
Koalicję czołgową przy okazji przekazania Leopardów. Jego następca powinien teraz w tej sytuacji, jaka jest, powtórzyć tego typu kroki?
No powinniśmy przede wszystkim...
Dać jeszcze jedną donację, wyasygnować z naszego
sprzętu coś
jeszcze.
To nie chodzi o to, że my mamy dawać teraz jeszcze coś od siebie. Mamy doprowadzić do tego, żeby inni dali tyle, ile dała Polska. Procentowo i stosownie do swoich zasobów, nie tylko czołgi, bo
a
my mamy...
A to zrobić nie dając własnego przykładu, nie tego, że kiedyś daliśmy rok temu, tylko że jeszcze raz...
My ten przykład dajemy konsekwentnie od 2 lat. To nie jest tak, że my w tej chwili mamy jeszcze coś komuś do udowadniania. My jesteśmy państwem, które jako pierwsze zaczęło bardzo aktywnie Ukrainie pomagać jeszcze przed inwazją z 24 lutego 2022 roku. Gdyby nie te zestawy rakietowe na przykład, które Ukraina miała już w dniu inwazji, to prawdopodobnie rzeczywiście Ukraina zostałaby pokonana. w tej chwili działania polityczne i dyplomatyczne są potrzebne na wszystkich odcinkach. Oczywiście z republikanami też, ale trzeba z nimi rozmawiać, a nie o nich brzydko mówić w mediach, ale też trzeba już patrzeć, że za kilka miesięcy może być znowu bardzo zły zwrot w polityce niemieckiej. Trzeba z tymi Niemcami rozmawiać nie na takiej zasadzie, że tam ktoś jedzie i się cieszy, że oni mówią, że jesteśmy liderami, razem rządzimy Europą, tylko trzeba mówić, drodzy przyjaciele, panie kanclerzu, panie ministrze obrony, zresztą minister obrony niemiecki akurat jest tu trochę bardziej aktywne. Trzeba zrobić więcej. Nie możecie opowiadać tych bzdur, że to jest pomaganie, że to jest eskalacja, czy włączanie się do wojny, bo w przeciwnym razie, jeśli Ukraina tej broni po prostu, czy amunicji nie będzie dostawała, to Rosja wygra i będziemy mieć za chwilę na naszej całej wschodniej granicy wrogie państwa, szykujące się zresztą do kolejnego ataku.
I o tym mówił też Emmanuel Macron, że 10 nowych państw może być zaatakowanych. O tym mówił Paweł.
To chyba było złe tłumaczenie.
Tak,
to nie było, że 10 państw, tylko on mówił, że te państwa, Ledi, tak. Czyli te wcześniej wymienione państwa. Ale to, znaczy powiem tak, to nie chodzi o liczbę. Bo to, że Rosja zamierza atakować inne państwa w Europie Środkowej, to po prostu jest fakt. I to może nie będzie 10, ale wystarczy, żeby to było jedno, żeby to było nasze państwo. Przed tym musimy po prostu się uchronić, zrobić wszystko, żeby temu zapobiec.
Ja to mówił Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, panie ministrze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, dobrego dnia.
I za wizytę w naszym studiu, godzina 8:40. A my za chwilę zmienimy temat z teraźniejszości i przyszłości. Trochę powiemy o historii, ale o historii, która kształtuje naszą tożsamość i nasze dziś, godzina 8:41, teraz tak na zespół The Beatles.